Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam gości, redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jan Pospieszalski, publicysta, prowadzący program Warto Rozmawiać w TVP1.
Witam.
Człowiek wielu talentów, ale pomińmy na razie. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki.
I człowiek wielu talentów.
I człowiek. I redaktor Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy, autor książek. Witam serdecznie. Proszę Państwa, piękna zima wróciła. Cieszmy się zamiast narzekać, bo jednak mało było tych zimowych widoków w tym roku. Jakoś krótkie te zimy. Ja w każdym razie bardzo to lubię. A zacznijmy od tematu warszawskiego. Zrezygnował z kandydowania w stolicy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Patryk Jaki mówi, że no nie będzie tutaj bił się o to jakoś szczególnie mocno, ale chyba chciałby wystartować. Gdzieś w tle kandydatura Michała Dworczyka. Przypomnijmy sobie te najważniejsze dwie wypowiedzi w tej sprawie w tym tygodniu.
Jestem przekonany, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory. Ja będę go bardzo wspierał. Ja będę robił z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości kampanię. Mam swoje doświadczenia z wygranych kampanii w przeszłości. Będę robił wszystko, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory, bo Warszawa potrzebuje zmian, oczekuje na zmiany. Chcę prezydenta i rządów ludzi uczciwych, rzetelnych, nastawionych na troski warszawiaków.
Trzeba wyrwać Warszawę ze szpon mafii reprywatyzacyjnej i mafii deweloperskiej. Przyszedł na to dobry czas, trzeba ich wszystkich pogonić i rozliczyć za to, co zrobili w Warszawie. To znaczy pozwolili na to, żeby rozkradziono podatki warszawiaków warte miliardy. Podatki, za które można było zbudować więcej dróg, żłobków, przedszkoli. Warszawa dzisiaj byłaby w innym miejscu inwestycyjnie i rozwojowo, gdyby nie rządziła nią Platforma Obywatelska. I musimy to zmienić.
No a nad tym wszystkim właśnie kandydatura Michała Dworczyka, obecnego szefa kancelarii premiera, który jest prawdopodobnym, może najbardziej nawet prawdopodobnym takim kandydatem, który rozstrzyga ten spór pomiędzy panem Karczewskim a panem Jakim. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma w Warszawie szansę na zwycięstwo? Czy to wyłanianie kandydata trwa za długo, czy właśnie tak jak powinno trwać?
Piotr Semka. Myślę, że jednak lekko za długo, to znaczy PiS ma sytuację, w której w wielu miastach musi przedstawić zupełnie nowego kandydata. Tacy ludzie jak pan Miśkowiak czy Adamowicz w Gdańsku są znani.
Okopani.
Okopani, mają swój cały chór popierających ich autorytetów
układy,
lokalnych.
Układziki też. No.
Tak, to w Gdańsku szczególnie to jest system bizantyjski. Jeszcze Lech Wałęsa w tle. Oglądam to zawsze jak niezły spektakl. Ale wracając do Dworczyka. Każdy z tych kandydatów ma zalety i wady. Dworczyk jest takim typem dobrego urzędnika, troszeczkę coś jak Błaszczak, troszeczkę tak jak kiedyś wzorzec, który był wytworzony w ekipie w 2006 roku, gdzie byli tacy właśnie dobrzy fachowcy, ale no nie ma tego błysku parcia na bramkę, jaki ma, ale jest troszeczkę za młody, troszeczkę za bardzo chuligański taki, ten stereotyp, więc on mógłby zdobyć nowych wyborców, młodych, natomiast część starszych mógłby troszeczkę irytować ten styl takiego libero piłkarskiego.
Dworczyk jest, myślę, że takim troszeczkę podobnym w sensie pewnego, nie charakteru, ale pewnej konstrukcji polityka do Trzaskowskiego. No tak można powiedzieć. Obaj są dobrze ułożeni, obaj taką mają niezłą prezencję. Jan Pospieszalski ocenia...
Michał ma tą przewagę, że jest z Warszawy. Jest politykiem warszawskim, zna sytuację warszawską i tutaj przynajmniej odpadłyby te wszystkie zarzuty, które mogą wobec Patryka Jakiego, opolanina, być wysuwane. Natomiast dla mnie cała ta historia napawa mnie takim lekkim smutkiem i niepokojem. Pokazuje to pewien paraliż decyzyjny na Nowogrodzkiej i w najściślejszym jądrze Prawa i Sprawiedliwości. Widzieliśmy to w nieskoordynowanych i kompletnie nieadekwatnych reakcjach na tak zwaną, przepraszam za być może kolokwializm, awanturę izraelską. To, całe zamieszanie wokół noweli ustawy o IPN.
To oczywiście huragan, tam nikt
ja rozumiem,
nie poradzi.
Tak, ale ja rozumiem, że tam siła tej nawałnicy była miażdżąca ze wszystkich stron, ale no, zawsze można powiedzieć, czy można było lepiej wobec tego wszystkiego poustawiać tą całą linię defensywną. Moim zdaniem można było.
Wróćmy do tego.
I tutaj znowu też wyłanianie i te wszystkie podchody do tego. Przecież nie dalej jak wczoraj, czy przedwczoraj było kolejne spotkanie Nowogrodzkiej, które też nie rozstrzygnęło tej kwestii. Ale widać, że jest pewien kłopot.
Przypomnę, że podobne słowa padały także w salonie dziennikarskim, gdy wyłaniano kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Andrzej Duda pojawił się.
Ale wtedy to też nie był łatwy wybór. I jeszcze jedno, no nie ma co ukrywać jednak, że jest pewna rywalizacja pomiędzy frakcją Ziobry a frakcją premiera Morawieckiego. No,
i to jest jej refleks?
Oczywiście.
Jest jedna rzecz, Michał, o której chciałem powiedzieć. Mi się wydaje, że też cała ta historia, szczególnie patrząc na osobę Michała Dworczyka, pokazuje jeszcze jedno, ujawniła pewną jeszcze jedną rzecz. Otóż widać, że w tym średnim pokoleniu nie ma dobrych kadr, albo inaczej, nie ma tych zasobów ludzkich, przepraszam za takie techniczne, brzydkie określenie, wobec fantastycznych ludzi, których można byłoby postawić. Spójrzmy na Michała. Michał ląduje w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie zagrzewa tam miejsca, pojawia się w bardzo ważnym elemencie strategicznym w kancelarii premiera, po to, żeby co? Żeby natychmiast katapultować go ewentualnie na kandydata na kandydata. O czym to świadczy? Oświadczy o tym, że ludzi pokroju Michała, kompetentnych, świetnie przygotowanych merytorycznie, skromnych, pracowitych i do takich, do których ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma zaufanie, jest naprawdę niewiele.
Marzena
i to
Nikiel.
Jest przykra konstatacja.
Więc tak, pan mecenas, w Warszawie kluczowy moment na przejęcie władzy. Jeżeli teraz się tego nie uda zrobić, to się nie uda tego nigdy, bo takie kompromitacje Platformy jak te... Znaczy, no, to jest kluczowy moment po aferze reprywatyzacyjnej, w której jednak mocno jest osadzony Patryk Jaki. Stąd też odpada ten zarzut, że jest do Polanina i nie zna Warszawy, bo znają od podszewki dzięki aferze reprywatyzacyjnej. Druga rzecz, jest rozpoznawalny i też no, taki dosyć jednoznaczny, natomiast kłopot rzeczywiście być może być jakiś z tym chuligaństwem, jak to określił Piotr, w sensie, że jest bardzo...
Nie chuligaństwo, w cudzysłowie, ale
tak,
bardzo
jest,
często
jest...
tweety jego były bardzo takie
mecenas
pieprzne.
Marek
Jakbyśmy tak wrócili do tego, czy błyski parcie na bramkę to była cecha pani Grunkiewicz-Waltz, gdy startowała w Warszawie, nie do końca. Było to wynikiem przekonania, że to jest miejsce, z którego startuje się na stanowisko prezydenta. Nawet w państwie wiceszefowa partii kandydowała i była prezydentem miasta. Jeżeli w PiS-ie tego się nie rozumie, że to jest miejsce, z którego rzeczywiście widać więcej i które jest bardziej oglądane i się nie szuka tego kandydata, bo to nie jest tak, że nie ma go, tylko trzeba zacząć szukać, tak jak Dudę znaleziono. Kto słyszał o Dudzie jako działaczu, jako działaczu tego szczebla na rok przed wyborami?
Ale to prawda, że trzeba było sobie Dudę jako prezydenta Rzeczpospolitej wyobrazić troszeczkę, dostrzec ten potencjał.
Tak, a wyobrazić sobie można wtedy, gdy się wskaże, jakie ma mieć parametry, jakie ma mieć zaplecze za sobą, jakie ma mieć miejsce w partii. Ktoś powiedział, że prezydent Warszawy dysponuje nie tylko ogromnym majątkiem, ale muzeami, by nie wskazywać jakimi. Polityką pamięci. Być może nie miałby pomysłu, żeby wrak samolotu, jeżeli do Polski wróci, w Cytadeli po rosyjskiej umieszczać. Taki był niegdyś pomysł. Wreszcie zajmuje się teatrami, czyli wszystkim tym, co przyciąga do Warszawy i tworzy pewien obraz.
Nad tą debatą unosi się w powietrzu pytanie, czy ten kurs dobrej zmiany nie został jakoś zachwiany, czy nie mamy może inaczej mówiąc jakiegoś rozwibrowania.
No,
portal w polityce.pl podał na przykład, że w kancelarii premiera duże zmiany, wracają Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, czyli ludzie, którzy na początku kreowali tę komunikację wokół pani premier Beaty Szydło, potem odeszli, ale no, wtedy było to uważane za sukces, coś stworzono. Rozumiem, że jest to jakieś przyznanie w tle, że dotychczas nie udało się to w odniesieniu do pana premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego to jest tak ważna informacja? No bo portal to wybił jako coś super ważnego.
No tak, to prawda, widać, że się szuka sukcesu w pewnych krokach, które podejmowano wcześniej, bo jak na razie tego sukcesu zapowiadanego tak spektakularnie nie widać. Natomiast cała ta sytuacja może mieć takie też negatywne tło, że ci ludzie odchodzą, wracają po całej tej...
Nie jest tajemnicą, że pojawiają się głosy, że wokół, że Mateusz Morawiecki postawił na grupę PR-owców, którzy mieli świat wyobrażeń ze świata biznesu, w której nie trzeba znać się na historii.
Mniej zagrożeń, najkrócej rzecz biorąc.
Mniej zagrożeń, to są zupełnie inny świat. W świecie biznesu prezesi banków jak gdyby nie są wystawieni na 24 godziny na ataki. Spływają jak bogowie na konferencje, mówią co uważają. Na takich wielkich sesjach też występują jako guest stars i nikt ich nie szarpie o nagawki. No nie mają takich reporterów jak pan Bergman z Jerusalem Post chyba, który nagle rozpoczyna.
Ale też nie idą na takie spotkania na tak zwanego żywca.
No więc właśnie. Poza tym świat biznesu mówi pewnym metajęzykiem, którym nie rozlicza się z każdego słowa.
Krótsza jest droga chyba między decyzją a wykonaniem. No mniej tak, jest parametrów.
Nie ma tych dyskusji, nie trzeba dyskutować z opinią publiczną.
Zaapelowaliśmy do pani premier Szydło, żeby przyznała rentę specjalną wdowie po Marku Rosiaku, zamordowanym w Łodzi.
Tydzień później
dzwoni do mnie wdowa i mówi, że dostała z kancelarii premiera pismo i ta emerytura została przyznana. Po czasie zorientowałem się, że to było w wyniku tego programu. Chwała pani premier Szydło, chwała temu, kto to oglądał i tak szybko przekazał tę informację, ogarnęła ogromne...
Jaki apel, panie i panowie, dzisiaj wygłaszamy, no bo będzie wysłuchany, rozumiem. Jan Pospieszalski.
Żeby mówić o rzeczach ważnych.
Nie, no to mówimy o rzeczach ważnych. Czyli mówimy o tym, że rozstrzygnięcie batalii o Warszawę będzie tym elementem, który dalej da albo siłę Platformie i rozpocznie jej drogę do ewentualnego przejęcia władzy, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, i do dołowania sondaży Prawa i Sprawiedliwości, albo utrwali przewagę Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczynając cykl wyborczy, który będzie wielkim sukcesem dla Zjednoczonej Prawicy.
Czyli albo lądowanie w Normandii, albo Stalingrad.
I dokładnie o tym trzeba wiedzieć i dlatego nie rozstrzygnięcie i to takie te kontredanse, które trwają wokół tego tej kandydatury są przejawem czegoś, co się można nazwać
Marzena Nykiel, panowie, bo zagadujemy panie, a to potem grozi, że feministki przyszlą do nas z kolei apel.
Tylko jedno zdanie. Pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski już rozpoczął kampanię. Przed czasem taki trochę fast start może się okazać, ale jednak już rozpoczął. On się spotyka z wyborcami, ogłasza swój program, uderza do seniorów, do tamtych, a PiS nadal nie wie kogo...
Ja nie rozumiem, dlaczego PiS nie mógł wybrać scenariusza, który wymagałby pewnej dyscypliny, ale który byłby dobry. To znaczy, żeby na przykład był duet Dworczyk i jako kandydat na zastępcę właśnie Patryk Jaki. Bo wtedy Patryk Jaki w roli takiego Zagończyka byłby uzupełnieniem. Wtedy Dworczyk budowałby wizerunek statecznego gospodarza. Dobrze, no ale od tego są ludzie w partii, żeby się wypełniać polecenia, a nie mówić, ja się obraziłem na kolegę.
Ja spoglądam na najnowszy sondaż Kantar Public. To jest poważny ośrodek badawczy. 37%, którzy zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma więcej niż cała opozycja razem wzięta.
Dobrze, ale czy to nie jest kolejne właśnie tego rodzaju sondaże nie są tym elementem, który usypia czujność, który mówi jest fajnie i będzie zawsze tak fajnie i będzie, moim zdaniem nie. I wracając jeszcze do sprawy, o której mówiłeś, sprawy przyciągnięcia z powrotem, wzięcia w zasoby kancelarii premiera pani Plakwicz i pana Marczaka, czy to nie jest też tak, że coś, co miało właśnie, nie wiem, ta wielka potrzeba budowania wizerunków, już w tym akcie ten wizerunek bardzo mocno niszczy. No to jest taki paradoks.
No nie wiem, no to są jednak ludzie...
Dobrze, ale ten sondaż pokazuje jednak, że Nowoczesna została pożarta przez Platformę, ma 5%. Nie podźwignie się moim zdaniem, już na pewno z panią Lubnauer, która zachowuje się bardzo dziwacznie. I myślę, że te 37 to powinien być jednak bardzo poważny alarm, że odległość między 37 a 22 jednak to... Platforma zmniejsza dystans. Oczywiście połykając wyborców Nowoczesnej.
Dobrze,
ale
tylko,
mimo
że, krótka przerwa. To jest tylko przerwa. Wracamy zaraz do tego tematu, bo to wszystko jest prawdą, natomiast mam wrażenie, że zapominamy przy tym stole o kontekście, bo kontekstem jest rzeczywiście stan opozycji, o czym wspomniał Piotr Semka. Zobaczmy, jak Grzegorz Schetyna został zrecenzowany przez Bronisława Komorowskiego na antenie jednej z rozgłośni radiowych.
Ja jestem cały nastawiony na to, żeby raczej podkreślać zalety obu tych liderów. Grzegorz Schetyna jest niewątpliwie człowiekiem jednym z najbardziej doświadczonych w polskiej polityce i niesłychanie sprawnym, także jeśli chodzi o zdolność do opanowywania, kierowania pracą formacji politycznej.
Tylko pytanie, czy porywa i uwodzi?
To jest oczywiście zawsze pytanie.
A jak pan sobie na nie odpowiada?
Ja bym powiedział, że wie pan, no, charyzmy się nie kupi w sklepie, prawda?
Słuchajcie, ja mam wrażenie, że pan Bronisław Komorowski tak podciąga marynarkę i mówi: ja jestem, widzicie, prawda? Przypominam o sobie. I Piotr Semka, a potem Marzena Nykiel.
Nie przywiązywałbym tego znaczenia. Komorowski po prostu uważa, że Platforma o nim zapomniała, ma uraz do Schetyny, że nie sadza go w pierwszych rzędach.
Ale to jest, że Schetyna ma charyzmę i może tutaj...
Dobrze, nie ma, ale jest w tej chwili na drodze do wykreowania wygranej Platformy przynajmniej w 6 na 10 najważniejszych miast. Tak może być, tak nie musi oczywiście, ale Schetyna jest troszeczkę jak taki, jest takie rosyjskie powiedzenie, jest niemieckie powiedzenie, że Rosjanie wolno zaprzęgają, ale szybko jeżdżą. Schetyna jest kimś, kto może nie mieć teraz charyzmy, z którego możemy sobie pokpiwać, ale potrafi w odpowiednim momencie ruszyć tą maszynę.
Czyli jeden cel rzeczywiście osiągnął, zlikwidował opozycję no, po swojej
właśnie,
stronie główną, czyli Petru
tak
Lubnauer Nowoczesna. Marzena Nykiel, skąd się bierze to poczucie w takim razie? Mówię, sondaże mocne, opozycja no, nie ma specjalnych na razie sukcesów i czytam kolejne komentarze, że dobra zmiana powinna coś przemyśleć. No, co to powinno być i o co chodzi?
Pierwsza rzecz co do opozycji. No, opozycja parę takich poważnych wpadek zrobiła, opuszczając własne elektorat. I dzięki temu chyba będzie mogło, no, jakby lewica tutaj może na tym zyskać. Zresztą są już kolejne deklaracje pani Moniki Jaruzelskiej, że ona wchodzi do polityki, pan Czarzasty ją popiera. Bardzo to ciekawe i symboliczne i jak widzę pana Komorowskiego, który mówi, że chciałby być koniem, czy tam lokomotywą Platformy, to chyba bardziej bym go widziała tutaj z panią Jaruzelską w jednej paczce. Kto wie, może to jest jakiś pomysł.
Miłość do generała, tak.
No mają wspólne zdjęcia z...
Już nie generała.
I razem by mogli walczyć o tych pokrzywdzonych, zdezubekizowanych funkcjonariuszy.
Nie, jeszcze generała. No
jeszcze generał. Druga rzecz. PiS rzeczywiście no, zyskuje w tym sensie, czy przynajmniej utrzymuje się stabilnie, a to właśnie dlatego, że jest konsekwentny no i wypełnia te obietnice,
ale
które
nie
miał.
Natomiast
to prawda, że cały czas musi się bronić. Nie narzuca własnej... znaczy niby jest tak, że każdy temat, który podejmujemy, zaczyna być tematem dla Prawa i Sprawiedliwości trudnym, bo jest atakowany z każdej strony. Czy to jest reforma wymiaru sprawiedliwości, czy to jest sprawa tożsamości historycznej. Za każdym razem jest zarzucany atakami ze wszystkich stron i to...
Ale zauważmy, że...
A mimo to się trzyma w
może ja bym postawił...
Nieustępliwość jest bardzo ważna.
Właśnie
tutaj
postawił taką tezę, że ten obóz wygrywa, kiedy jest szczery wobec swoich wyborców i nie gra na przykład z mediami drugiej strony, co się wielokrotnie zdarzyło, że zasoby całego obozu były przekazywane, żeby ten czy inny polityk dobrze się na takim lub innym podium gdzieś tam znalazł. I wtedy, gdy jest w marszu, ten obóz Polacy wybrali, żeby zmieniał kraj. kraj. Więc poczucie, czy złudne pragnienie położenia się do łóżeczka, no, powoduje, że jest kołdrę zabierają.
Jest taka włoska komedia Miłość do trzech pomarańczy. To ja bym ten syndrom nazwał miłością do portalu 300 Polityka. Sytuacje...
Bardzo znany niemiecki tabloid jest
tak, raczej to są większe problemy, bo za tym idą pieniądze.
Parę jest tytułów, które zawsze dostają wszystkie informacje na talerzu.
Wrażenie, że Polacy nie widzą flirtu z tymi, którzy obrażają wszystko, co ważne dla tych wyborców, jest złudne. Polacy widzieli ten flirt.
Polacy widzieli, pamiętamy, do kogo prezydent Duda najpierw zadzwonił po wypadku na autostradzie, kiedy opona tam nieszczęście jakieś się stało, prawda? Wiemy, że pierwsza rozmowa telefoniczna była z tym, z TVN-em, tak? Z tego, co pamiętam. Tak, to są takie rzeczy, ludzie to pamiętają, nie tylko dziennikarze zawisli.
I to jakby co, bo ale to wyborcy, zdejmuje tą mobilizację, tak?
Tworzy pewne dziwne...
Zwróćmy uwagę, jeden charyzmatyczny przywódca o drugim mówi, jest to trochę śmieszne. Monika Jaruzelska ma wejść do polityki, a nikt nie przypomniał, że wczoraj minęła kolejna rocznica orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w poprzednim składzie, który powiedział, że stan wojenny i dekret o stanie wojennym był nielegalny. Nielegalny i to kończy wszelką dyskusję o degradacjach, o generałach, o wszystkim i to jest bardzo prosty czynnik, który powinna propaganda, nawet nie nazwijmy to tak rządowa, wykorzystywać. Tydzień temu w jednej z audycji, przecież nierządowych, powiedziano, że kiepska władza wybrała kiepską radę, a sama była wybrana przez kiepskich ludzi. To tu jest prawda, którą trzeba drążyć, szukając tego, skąd się biorą te wysokie sondaże. Jak długo ludzie mają przekonanie, że ten rząd nie gardzi nimi, że nie uważa ich za kiepskich, nie uważa ich za kiepskich i paździochów razem. Tak długo będzie miała wysokie sondaże, ale nie wtedy, kiedy będzie rozważała, czy Schetyna jest charyzmatyczny. No nie jest charyzmatyczny, jest nieładny, tyle że trzyma to towarzystwo póki co w kupie, ale to zwycięstwa wielkiego...
Ma narzędzia dyscyplinujące,
ale to zwycięstwa w tych kategoriach, o których mówimy.
Znaczy, ja myślę, że tutaj na pewno nad tą dyskusją, i to chyba dobrze świadczy, unosi się takie przekonanie, że ten obóz też ma z kim przegrać. Tak? My to jakby widzimy. Choć ja ostatnio rozmawiałem z ważnym człowiekiem z rządu, który zadał mi takie pytanie, ilu Polaków ma świadomość, że zdarzyło się coś takiego za tych rządów, że 30, a nawet więcej miliardów złotych wraca do budżetu. Znaczy, to jest pewien konkret, z którym moim zdaniem ta ekipa się wciąż nie przebiła. To jest dorobek poprzedniego rządu, pana Mateusza Morawieckiego w ogromnym stopniu. Wróciło kilkadziesiąt miliardów. Wielu osób, ale całej ekipy, tak, i premiera Kaczyńskiego, wróciło kilkadziesiąt miliardów. Słuchajcie, moim zdaniem większość Polaków nie ma świadomości tego faktu, że naprawdę okradano nas na takie sumy.
No to jest nie tylko kwestia, ile wróciło, ale też kwestia, ile nie wypłynęło, albo ile poprzez prewencyjne, poprzez
pewien
dyscyplinująco, czy wychowawczy aspekt tych spektakularnych zatrzymań, rozbijania tych gangów VAT-owskich, ile tego rodzaju przestępstw nie popełniono nadal, prawda? Przecież to była lawina, która rosła i zatrzymanie tego procesu jest wielką sprawą.
Od 15 lat mówiono, nie ma kasy na to. Szpitala nie ma jak wybudować. Hospicjum nie ma jak wybudować. I się nagle okazuje po latach, że tych pieniędzy było na wszystkie możliwe szpitale, hospicja i wypłaty 500+.
Ale prawda? Też proszę...
I to likwidować spółki Skarbu Państwa, prywatyzować je, bo były nierentowne. Tak,
nie, to była tamta doktryna.
Pewne sprawy ma, proszę Państwa, swoje puenty, czasami smutne puenty. W tych dniach kolejna odsłona bitwy o kształt reformy sądownictwa. Pani Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, sugeruje, bo chyba głośno to nie padło, że może nie zwołać posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ale myślę, że lepszą puentą do tej historii, czy ważniejszym materiałem, na który powinniśmy zerknąć, jest historia pana Tomasza Komendy, bo ona trochę pokazuje, dlaczego Polacy tak bardzo tej reformy sądownictwa chcą. Posłuchajmy, zobaczmy.
W 2003 roku dowody te zostały ocenione jako bardzo mocne. My we wniosku prezentujemy odmienną ocenę tych dowodów.
Minister polecił, żeby prokuratura przebadała ewentualną odpowiedzialność co do błędu, z którym najpewniej mieliśmy do czynienia. Odpowiedzialność wszystkich osób, które uczestniczyły w tym postępowaniu.
Temu człowiekowi nikt 18 lat wolności nie zwróci. Nikt ani nic.
Jest jakby bez trudności. Tu walczymy tylko o wysokość tych kwot.
18 lat w więzieniu za czyn, który nie został popełniony. No złamane życie, tak można powiedzieć. Daj Boże, żeby było jakoś lepsze później. Pewnych rzeczy nie da się jednak nadrobić. Panie mecenasie, jak to możliwe, że zamykają człowieka na 18 lat? Dopiero musi przyjść ten jakby krytykowany Ziobro i ręcznie powiedzieć, sprawdźmy tę sprawę, bo mi coś nie pasuje. No jak to możliwe?
Powiedzmy sobie, że jest to możliwe. 2 lata temu niecały w Stanach Zjednoczonych też po wielu latach wyszedł człowiek uznany za niewinnego. Pomyłki się zdarzają. Problem jest tylko w tym, na jakim poziomie w tej sprawie, na ile ja ją znam, było wiele świadectw ludzi, którzy dawali alibi. 5-osobowy skład,
kilkanaście osób mówiło bodajże, że on tam nie był.
5-osobowy skład, 5 dorosłych ludzi i niespołecznie orzekało o tym, żeby wymierzyć mu 25 lat pozbawienia wolności. Potem była apelacja. Potem zapewne był Sąd Najwyższy. To koło 50 ludzi zawodowo zajmowało się losem tego człowieka. Z tego, co ja słyszę, widać było, że wina była bardzo wątpliwa. A skłonność do skazania, widzę, niezwykle silna. Pan zapyta, czy państwo... Ja znam sprawę, która być może za chwilę będzie powtórzeniem takiej. W Kielcach jest podobna historia, gdzie też wymierzono ogromny wyrok. Dowody są żadne. Tylko ja muszę powiedzieć, że raz mi się zdarzyło w sądzie, kiedy zabijałem się w sprawie z urzędu. W sprawie człowieka, który brzydko wyglądał, podobnie jak ten bohater. Miał twarz taką, a przewodniczący tak na mnie patrzył. Patrzmy, co się pan, panie Maryczku, za takim łachem ujmuje. To jest najgorsze. Ja często to w sądach widzę, że jeżeli człowiek jest nieporadny, nie umie walczyć jeszcze o siebie, to jemu nikt nie pomoże. Były całe zastępy wychowawców, sędziów penitencjarnych. Przez tych 18 lat on się przewinął przez mnóstwo ludzi. I nagle dopiero prokuratora, dlatego że znalazła rzeczywistego sprawcę, to dopiero wystąpiła o uchylenie tego. To jest niezwykłe.
Panie mecenasie, w tej sprawie są jeszcze dwie rzeczy. Jedna przerażająca, drugi aspekt budujący. Ta przerażająca to jest to, że człowiek z takimi zarzutami, gdy trafia pod cele, ma przerąbane, mówiąc kolokwialnie. To jest to, co on przeszedł, tą gehennę, to upokarzanie, upadlanie, to było coś nieprawdopodobne, bo z takiego paragrafu ludzie tam po prostu są zabijani, mordowani albo popełniają samobójstwa. I budująca rzecz, panie mecenasie i kochani, to jest to, że o rewizję sprawy wnosi kto? Rodzice tej ofiary. Tak. Zobaczcie, znaczy nawet ludzie, którzy być może powinni być, usatysfakcjonowani, albo przynajmniej to chcieć mieć tą traumę za sobą, odrzucić, wyprzeć tą potworną rzecz, którą przeżyli, oni jednak upominają się o tego człowieka. To jest budujące.
A po 18 latach dowiadujemy się, że prokurator nie przeczytał całych akt, że nie zapoznał się ze sprawą w sposób odpowiedzialny. No, takich spraw niestety jest więcej i sami mamy pewnie w każdej redakcji takich zgłoszeń trochę.
To mamy wszyscy szafy, gdzie ludzie swoje historie przysyłają. Spraw, które po prostu nie da się, przez które się nie da przejść. Przepraszam, może na nich.
No i sami nad takimi pracujemy. Niestety problem jest taki, że strasznie ciężko pomóc tym ludziom, bo najczęściej są to sprawy uwikłane gdzieś lokalnie, gdzie nadal jednak do tej pory te same środowiska odpowiadały za to, czyli jedna ręka myła drugą i raczej przykrywano niż chciano wyjaśnić, nawet po latach te nieporozumienia.
Czy nie mówi, że kara ma być formą naprawy, nie tylko odwetem, ale formą resocjalizacji. Niedawno miałem sprawę, kiedy prosiłem o zwolnienie na miesiąc przerwy człowieka, który miał pół roku chyba do końca kary, tylko dlatego, żeby uczestniczył we własnej sprawie rozwodowej. Bo tak by go nie dowieziono. Na co słyszę, prokurator mówi, ale przecież to jest element przestępczy. I mówię, to panie, to po co on siedział 4 lata, jeżeli pan na pół roku przed końcem kary uważa, że on jest elementem przestępczym, resocjalizacja nic
nie dała. Czy uważacie, że ta sprawa pokazuje, dlaczego Polacy, wbrew przecież wielomiesięcznej, potwornej nagonce na reformy sądownictwa, tej reformy chcą? To jest jakieś wyjaśnienie, że takich spraw wokół nas, takich krzyw, których się nie da opisać, nie da opowiedzieć, jest może.
Ja łatwiej jestem w stanie, wybaczyć, przejść do porządku dziennego nad sprawą sędziego, który kawałek wiertarki wynosi ze sklepu z urządzeniami technicznymi, no ale taka rzecz to jest, bulwersuje potwornie. Ta opowieść tego człowieka, ten straszny dramat powinien naprawdę wszystkich postawić na baczność.
To jest niejasne, dlaczego on odsiedział tyle lat, a nie wszedł do procedury przedterminowego warunkowego. Zapewne miał straszne raporty o złe zachowanie.
Jeszcze tak, bo nie przyznał się i nie wyszedł nigdy na przepustkę.
Jeszcze to pączkowało, przecież tu bardzo niewiele wiemy o tej sprawie. No,
zepsuję wam puentę. Uważam, że takie przypadki zdarzają się i że przypinanie ich do bieżącego sporu o sędziów może się zemścić. To znaczy, jeżeli teraz wejdzie reforma i za 7 lat albo za 5 lat okaże się, że ktoś został skazany pomyłkowo, to wtedy druga strona będzie przedstawiała to jako klęskę tej reformy, która zaczęła się od
zgoda, nie przesadzajmy, ale tu jednak minister Ziobro, gdy mówi, że wyjaśnienie tej sprawy no, było możliwe dzięki jednak pewnemu ręcznemu na nią spojrzeniu, ma rację.
To prawda, natomiast zawsze moim zdaniem takie przypadki zdarzają się po prostej sprawy.
No to Marzena Nykiel
mi spuentuje. Ja
to Marzena Nykiel spuentuje, skoro Piotr Semka
ja wiem, ale jest tak, że bardzo często też presja opinii publicznej, która jest oburzona kimś, kto podejrzewany jest o bardzo drastyczne, też wpływa na prokuratorów i sędziów. Nie zamykajcie tego wyłącznie.
A mieli być niezawisli i sprawiedliwi. Więc jeżeli sędzia ma być niezawisły i sprawiedliwy, nie może ulegać takiej presji, a niestety to się zdarza wiele razy. To, co jest najważniejsze w tej reformie, to to, że teraz
losowanie spraw, to prawda.
A poza tym chodzi o odpowiedzialność za podjęte decyzje. To jest najważniejsze, bo dotychczas sędziowie czuli się bezkarni, czy też prokuratorzy. Trzeba wreszcie wprowadzić odpowiedzialność za pomyłkowe wyroki, za niedoczytane akta i za to, że ktoś no, postawił tak dramatyczną kropkę nad czyimś życiem. No,
każdy wyrok stawia kropkę dramatyczną.
Ale odpowiedzialność. Dlaczego
pomyłki zawsze się zdarzają w Ameryce. To pewien czas pojawiają się, tam jest jeszcze gorzej, bo wypają wyroki śmierci.
Piotrze, co największy sprzeciw pani Gersdorf wywołało? Stworzenie Izby Dyscyplinarnej. Izby, która miałaby kontrolować działanie.
Oczywiście, ale tylko wtedy, nie, kiedy
różnica polega na tym,
nadzorcy.
Moim zdaniem Marzena Nykiel dotyka prawdy, bo różnica polega na tym, czy mówimy zdarza się i trudno, czy mówimy się to, co mówił, że róbmy wszystko, żeby się nie zdarzało, a jak się zdarzy, to są konsekwencje.
No, jedno zdanie. Piotr, zgodziłbym się z tobą, gdyby nie to, że w tle widzimy cały czas na przykład przesłuchanie komisji Amber Gold. I to, co widzieliśmy na ekranie, ten dialog pani Małgorzaty Wasserman z tą panią prokurator, no to jest, to dobrze, powinno być
a z funkcjonariuszem,
to powinno być nagrane i puszczane we wszystkich prokuraturach w Polsce, po to, żeby ci prokuratorzy łącznie z tym...
Ale dobrze, to ty pytasz, a ja odpowiadam. W sprawie Amber Gold był wyraźny nacisk polityczny. W tej sprawie tego nacisku nie ma.
Tam
nie
zeznają było. Funkcjonariusze, może, którzy mówią, warto nie było pozwolić...
Słuchajcie, ale jak nie wiemy, to o nich nie mów.
W sprawie Amber Gold zeznają funkcjonariusze, którym zdarza się powiedzieć, że no uznaliśmy, że lepiej niech to sobie samo zbankrutuje. Pamiętajmy, że cały czas ludzie są okradani w tym procesie, bo wtedy będzie nam łatwiej wkroczyć i postawić zarzuty. Dobrze, musimy, proszę państwa, przejść do tematu kolejnego. Pan mecenas, tak?
No, dobrze. Powiem tylko. Najgorsza jest samoświadomość, także sędziów. Mój ulubiony sędzia Żurek w jednym z programów mówi tak, przecież parlamentarzyści też mają złą opinię i co, nie mówi się o reformie. A ja siedzę przed tym telewizorem i go zja, tylko że parlamentarzystów można wszystkich wymienić.
Proszę państwa,
za 4
zostawcie
lata,
telewizory w spokoju,
bo jeszcze... niestety nie. I na tym polega istota
nieodpowiedzialności. Bo jeszcze chcemy zerknąć i też radioodbiorniki, bo jeszcze też chcemy posłuchać, co się zdarzyło, kilka zdań komentarza do tego, co się zdarzyło po otruciu po próbie otrucia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego szpiega, jego córki, też ucierpiał w tym ataku policjant. No, oskarżenia idą w kierunku prezydenta Putina. Posłuchajmy, zobaczmy.
Uważamy za bardzo prawdopodobne, że to była jego decyzja, by użyć środka paraliżującego na ulicach Wielkiej Brytanii, na ulicach Europy po raz pierwszy od czasów II wojny światowej.
Jesteśmy pewni, że państwo rosyjskie było zaangażowane w tę próbę zabójstwa. Biorąc pod uwagę okoliczności i użytą broń, nie mamy wątpliwości.
Odpowiedzieliśmy na atak. Szczerze mówiąc, Rosja powinna dać sobie spokój i się zamknąć.
Zawiesimy kontakty na wysokim szczeblu między Zjednoczonym Królestwem a Federacją Rosyjską. To oznacza m.in. anulowanie zaproszenia dla ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Ani nasi ministrowie, ani członkowie rodziny królewskiej nie pojadą do Rosji na tegoroczne finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
U Teresy May głównym dowodem na winę Rosji było stwierdzenie wysoce prawdopodobne, a u niego Rosja powinna się zamknąć. No cóż, może nie wystarcza im wykształcenia.
Dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, czy mamy, jak napisał w internecie Piotr Semka, jakąś nową zimną wojnę? Po drugie, czy dlaczego w sprawie tragedii smoleńskiej tak bardzo odrzucano dużo silniejsze podejrzenia w kierunku rosyjskim? Tutaj jest mniej, ale jakby, ponieważ to wygląda na możliwą zbrodnię rosyjską, tak naprawdę o to chodzi. To wygląda jak zbrodnia dokonana przez Rosjan, no to się właściwie podejmuje działania. W sprawie smoleńska wyglądało jeszcze bardziej i nic w tej sprawie nie zrobiono. Czy mamy zimną wojnę? Po krótkiej wypowiedzi, bo niestety znaczy, czas biegnie.
Skala reakcji i powagi Brytyjczyków, ale inny państw zachodów, każe podejrzewać, że Rosjanie, mordując swojego byłego agenta, pokazali, że mają broń chemiczną, która jest o niespotykanej nowej jakości i niespotykanej grozie. Trzeba było oglądać, jak mieszkanie tego dawnego agenta to był jeden wielki obóz laboratoriów chemicznych.
Przez policję.
Gdyby to chodziło o zabicie swojego agenta...
Polonem, tak jak wcześniej.
Polonem, jak i to takie rzeczy się zdarzyły. To Putin wysłał do Zachodu zagrożenie, że jest w posiadaniu broni.
I
nie znamy jej szczegółów.
Dlatego NATO wchodzi do gry, dlatego NATO jest tak, ważnym
nie
głosem.
Nie znamy szczegółów, ale reakcje, wypowiedzi rozmaitych specjalistów, bardzo oględne, pokazują, że to została wysłana zagrożenie w przyszłej wojnie na nieporównywalną skalę. Przecież Amerykanie, nawet Niemcy, którzy bardzo uważą słowa w sprawach rosyjskich, poparli to. Myślę, że Brytyjczycy potrafili pokazać swoim sojusznikom, że Rosjanie zrobili demonstrację swojej siły.
No, a tak na terenie państwa.
Ale proszę pamiętać, że Rosjanie mogą zagrozić też, że na przykład ta ich broń może być użyta przez pośredników, na przykład terrorystów.
Tuż przed wyborami w Rosji.
A stało się to tydzień po pokazaniu pocisku sterowanego nuklearnie, który na posiedzeniu Rady Najwyższej chyba miał trafić w Kapitol, prawda? Już nawet nie ukrywano i wtedy jeszcze chyba nikt nie reagował, ale jak po dwóch tygodniach czy po tygodniu pokazuje się największą na świecie truciznę, to trzeba wychodzić z założenia, że to państwo wysyła sygnał, że za chwilę może być wojna, może być na San Francisco zrzuconych 1000 beczek takiej trucizny, której nikt nie ma. I to jest to, do czego, na co powinniśmy zwracać uwagę. Nikt nie wierzył, że Katyń jest prawdopodobny, że tego typu zabójstwo jest prawdopodobne. Nikt nie wierzył, że separatyści mogą sobie kupić Bóg tam wyrzutnie i zestrzelić malezyjski samolot. A stało się.
Nikt nie wierzył, że w Smoleńsku.
W związku z tym trzeba cały czas pamiętać, że mamy do czynienia z mocarstwem, które buduje swoją siłę tylko na grożeniu innym, co jest straszne z drugiej strony.
Ale ta groźba...
I odczytywać te sygnały jako groźne.
Ta groźba tutaj, ona się ucieleśnia, bo wiadomo, według niestety diagnoz lekarskich i Skripal i jego córka nie wyjdą z tego żywi. To jest kwestia teraz, kiedy oni umrą, jest kwestią tylko czasu. Ale odpowiadam na pytanie Michała. Michał, mówiłeś, dlaczego w czasie Smoleńska nie było takiej zdecydowanej reakcji? No bardzo prosto, ponieważ rząd państwa polskiego nie zwrócił się o taką reakcję, nie wystąpił. Sam powiedział, że nie ma problemu i robił wrażenie na arenie międzynarodowej, że wszystko jest jakby dobrze procedowane. No to jest, to masz odpowiedź, dlaczego. Oczywiście w sytuacji takiego zagrożenia i tego rodzaju aktu terrorystycznego aktu, ale jednocześnie, o czym mówicie, propagandowej demonstracji siły, postawa państw cywilizowanych powinna być wspólna i zdecydowana.
Ale jednak rząd brytyjski, tu się zgadzam w tej sprawie, rząd brytyjski twardo broni swojej podmiotowości, prawa do bezpieczeństwa. Polski rząd nie bronił pamięci, nie bronił prawa do prawdy o śmierci narodowej elity. Marzena Nyki.
Rosja poczyna sobie bardzo odważnie już od, czy brawurowo już od paru lat. Na szczęście od dwóch lat jasno w krajach unijnych, służby tych różnych krajów unijnych i nie tylko, wydają jasne raporty o tym, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną. Kiedyś mówiono mówiono o tym tylko w kręgach tak zwanych oszołomskich. W tej chwili już służby specjalne różnych krajów wydają takie bardzo mocne raporty. Unia Europejska, Parlament Europejski wydał rezolucję w tej sprawie, że należy się bronić i uświadamiać. I jeszcze jeden element, przyjrzyjmy się doktrynie wojennej, czy doktrynie obronnej Rosji wydanej w 2010 roku. Tam jasno jest mowa o różnych etapach, jest mowa o wojnie informacyjnej, ale która ma poprzedzić inne działania, również takie działania paramilitarne czy obronne.
Jeszcze ta wojna zastępcza, proxy war w Syrii,
warto
tak?
sobie przypomnieć, proszę Państwa, ile to słów nasza opozycja wylała na Prawo i Sprawiedliwość, na inne ośrodki, które przestrzegały przed Rosją, że są rusofobiczni, że nie chcą porozumienia. Naprawdę, no wychodzą po latach takie puenty, które kompromitują niektórych uczestników debaty publicznej. O czym mówiliśmy w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, na antenie TVP Info, ale także na antenie Radio Warszawa, Radia Warszawa 106.2 na Mazowszu. To jest współautor tej audycji, Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach, Radia Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodziny we Wrocławiu, Radia Fiat w Częstochowie, Radia Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Radia RDN Małopolska, Radia RDN Nowy Sącz, Radia Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy tym stacjom. Serdecznie pozdrawiamy też słuchaczy, jak i widzów. Marzena Nykiel, dziękuję bardzo. Jan Pospieszalski, kiedy teraz jesteście w TVP?
Bo tam... Poniedziałek o godzinie 22.
Polecamy. Mecenas Marek Markiewicz, zwykle na sali sądowej, poza salonem. I Piotr Semka, aktywny publicysta także w internecie.
Mam nadzieję, że
dziękuję bardzo, Michał Karnowski. Do zobaczenia. Miłej soboty, miłego weekendu.